Księga dwunasta. Kochajmy się. Ostatnia uczta staropolska. Arcyserwis. Objaśnienie jego figur. Jego ruchy. Dąbrowski udarowany. Jeszcze o scyzoryku. Kniaziewicz udarowany. Pierwszy akt urzędowy Tadeusza przy objęciu dziedzictwa. Uwagi Gerwazego. Koncert nad koncertami. Polonez. Kochajmy się. Na koniec z trzaskiem sali drzwi na wściąż otwarto. Wchodzi pan Wojski w czapce i z głową zadartą, nie wita się i miejsca za stołem nie bierze, bo Wojski występuje w nowym charakterze marszałka dworu. Laskę ma na znak urzędu i tą laską z kolei, jako mistrz obrzędu, wskazuje wszystkim miejsca i gości usadza. Naprzód, jako najpierwsza województwa władza, podkomorzy marszałek wziął miejsce zaszczytne, ze słoniowym poręczem krzesło aksamitne. Obok na prawej stronie jenerał Dąbrowski. Na lewej siadł Kniaziewicz, Pac i Małachowski. Śród nich podkomorzyna, dalej inne panie. Oficerowie, pany, szlachta i ziemianie. Mężczyźni i kobiety na przemian po parze usiadają porządkiem, gdzie Wojski ukaże. Pan sędzia, skłoniwszy się, opuścił biesiadę. On na dziedzińcu włościan traktował gromadę. Zebrawszy ich za stołem na dwa staje długim, sam siadł na jednym końcu, a pleban na drugim. Tadeusz i Zofia do stołu nie siedli. Zajęci częstowaniem włościan chodząc jedli. Starożytny był zwyczaj, iż dziedzice nowi na pierwszej uczcie sami służyli ludowi. Tymczasem goście potraw czekający w sali z zadziwieniem na wielki serwis poglądali, którego równie drogi kruszec jak robota. Jest podanie, że książę Radziwiłł sierota kazał ten sprzęt na urząd w Wenecji zrobić i wedle własnych planów po polsku ozdobić. Serwis potem zabrany czasu wojny szwedzkiej przeszedł nie wiedzieć jaką drogą w dom szlachecki. Dziś ze skarbca dobyty zajął środek stoła, ogromnym kręgiem na kształt karetnego koła. Serwis ten był nalany od dna po brzegi piankami i cukrami białymi jak śniegi. Udawał przewybornie krajobraz zimowy. W środku czerniał ogromny bór konfiturowy. Stronami domy niby wioski i zaścianki, okryte zamiast śronu cukrowymi pianki. Na krawędziach naczynia stoją dla ozdoby niewielkie z porcelany wydęte osoby w polskich strojach. Jakoby aktory na scenie zdawały się przedstawiać jakoweś zdarzenie. Gest ich sztucznie wydany, farby osobliwe, tylko głosu im braknie, zresztą gdyby żywe. Cóż przedstawiają? Goście pytali ciekawi. Za czym Wojski podnosi laskę i tak prawi. Tymczasem podawano wódkę przed jedzeniem. Zamych wielce mościwych panów pozwoleniem. Te persony, których tu widzicie bez liku, przedstawiają polskiego historię sejmiku. Narady, wotowanie, triumfy i waśnie, sam tę scenę odgadłem i państwu objaśnię. Oto na prawo widać liczne szlachty grono, pewnie ich przed sejmikiem na ucztę sproszono. Czeka nakryty stolik, nikt gości nie sadza, stoją kubkami, każda kubka się naradza. Patrzcie, iż w każdej kubce stoi w środku człowiek, z którego ust otwartych, z podniesionych powiek, rąk niepospolitych widać mówca, coś tłumaczy i palcem eksplikuje i na dłoni znaczy. Ci mówcy zalecają swoich kandydatów, z różnym skutkiem, jak widać, z miny szlachty bratów. Wprawdzie tam w drugiej kupie szlachta pilnie słucha. Ten ręce zapas zatknął i przyłożył ucha. Ów dłoń przy uchu trzyma i milczkiem wąs kręci, zapewne słowa zbiera i niże w pamięci. Cieszy się mówca widząc, że są nawróceni. Gładzi kieszeń, bo kreski ich już ma w kieszeni. Lecz za to w trzecim gronie dzieje się inaczej. Tu mówca musi łowić zapasy słuchaczy. Patrzcie, wyrywają się i cofają uszy. Patrzcie, jako ten słuchacz od gniewu się puszy. Wzniósł ręce, grozi mówcy, usta mu zatyka. Pewnie słyszał pochwały swego przeciwnika. Ten drugi, pochyliwszy czoło na kształt byka, powiedziałbyś, że mówcę pochwyci na rogi. Ci biorą się do szabel, tamci poszli w nogi. Jeden między kubkami szlachcic cichy stoi. Widać, że człek bezstronny, waha się i boi. Za kim dać kreskę? Nie wie i sam z sobą w walce pyta losu. Wzniósł ręce, wytknął wielkie palce, zmrużył oczy, paznokciem do paznokcia mierzy. Widać, że kreskę swoją kabale powierzy. Jeśli palce trafią się, da afirmatywę, a jeżeli się chybią, rzuci negatywę. Na lewej druga scena. Refektarz klasztoru obrócony na salę szlacheckiego zboru. Starsi rzędem na ławach siedzą, młodzi stają i ciekawi przez głowy w środek zaglądają. W środku marszałek stoi, wazon w ręku trzyma. Liczy gałki, szlachta je pożera oczyma. Właśnie wstrząsnął ostatnią. Woźni ręce wznoszą i imię obranego urzędnika głoszą. Jeden szlachcic na zgodę powszechną nie zważa. Patrz, wytknął głowę oknem z kuchni refektarza. Patrz, jak oczy wytrzeszczył, jak pogląda śmiało. Usta otworzył, jakby chciał zjeść izbę całą. Łatwo zgadnąć, że szlachcic ten zawołał weto. Patrzcie, jak za tą nagłą do kłótni podnietą tłoczy się do drzwi ciżba. Pewnie idą w kuchnię. Dostali szable, pewnie krwawy bój wybuchnie. Lecz tam na korytarzu, państwo uważacie, tego starego księdza, co idzie w ornacie, to przeor. Sanctissimum z ołtarza wynosi. A chłopiec w komży dzwoni i na ustęp prosi. Szlachta wnet szable chowa, żegna się i klęka. A ksiądz tam się obraca, gdzie jeszcze broń szczęka. Skoro przyjdzie, wnet wszystkich uciszy i zgodzi. Ach, wy nie pamiętacie tego, państwo młodzi, jak wśród naszej burzliwej szlachty samowładnej, zbrojnej, nie trzeba było policji żadnej. Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa. Była wolność z porządkiem i z dostatkiem sława. W innych krajach, jak słyszę, trzyma urząd drabów, policjantów różnych, żandarmów, konstabów. A jeśli miecz tylko bezpieczeństwa strzeże, żeby w tych krajach była wolność, nie uwierzę. Wtem dzwoniąc w tabakierę, rzekł pan podkomorzy. Panie wojski, niech wasze na potem odłoży te historie. Prawda, że sejmik ciekawy, ale my głodni, każwać przynosić potrawy. Na to wojski skłaniając aż do ziemi laskę. Jaśnie wielmożny panie, zróbże mi tę łaskę. Zaraz dokończę scenę ostatnią sejmików. Oto nowy marszałek na ręku stronników wyniesion z refektarza. Patrz, jak szlachta braty rzucają czapki, usta otwarli, wiwaty. A tam po drugiej stronie pan przekreskowany, sam jeden, czapkę wcisnął, na łeb zadumany. Żona przed domem czeka, zgadła, co się dzieje. Biedna, oto na ręku pokojowej mdleje. Biedna, jaśnie wielmożnej tytuł przybrać miała, a znów tylko wielmożną na lat trzy została. Tu wojski skończył opis i laską znak daje. I wnet zaczęli wchodzić parami lokaje, roznoszący potrawy, barszcz królewskim zwany i rosół staropolski sztucznie gotowany, do którego pan wojski z dziwnymi sekrety wrzucił kilka perełek i sztukę monety. Taki rosół krew czyści i pokrzepia zdrowie. Dalej inne potrawy, a któż je wypowie? Kto zrozumie nieznane już za naszych czasów te półmiski kontuzów, arkasów, blemasów? Z ingrediencjami, pomchul, figatelów, cybetów, piżm, dragantów, pinelów, brunelów. Owe ryby, łososie, suche, dunajeckie, wyżyny i kawiary, weneckie, tureckie, szczuki główne i szczuki podgłówne, łokietne, flądry i karpie ćwiki i karpie szlachetne. W końcu sekret kucharski, ryba niekrojona, u głowy przysmażona, we środku pieczona, a mająca potrawkę z sosem u ogona. Goście ani pytali nazwiska potrawy, ani ich zastanowił ów sekret ciekawy. Wszystko prędko z żołnierskim jedli apetytem, kieliszki napełniając węgrzynem obfitym. Ale tymczasem wielki serwis barwę zmienił i odarty ze śniegu już się zazielenił. Bo lekka ciepłem letnim powoli rozgrzana, roztopiła się lodu cukrowego piana, i dno odkryła, dotąd zatajone oku. Więc krajobraz przedstawił nową porę roku, zabłysnąwszy zielenią, różnofarbną wiosną. Wychodzą różne zboża, jak na drożdżach rosną, pszenicy szafranowej buja kłos złocisty, żyto ubrane w srebra malarskiego listy, igryka wyrabiana sztucznie z czekolady i kwitnące gruszkami i jabłkami sady. Ledwie mają czas goście darów lata użyć. Darmo proszą wojskiego, żeby je przedłużyć. Już serwis, jak planeta koniecznym obrotem, Zmienia porę. Już zboża malowane złotem, nabrawszy ciepła w izbie, powoli topnieją. Już trawy pożółkniały, liścia czerwienieją, sypią się. Rzekłbyś, iż wiatr jesienny powiewa. Na koniec owe chwilą przedtem strojne drzewa, teraz jakby odarte od wichrów i szronu, stoją nagie. Były to laski cynamonu lub udające sosne gałązki wawrzynu, odziane zamiast kolców ziarenkami kminu. Goście pijący wino zaczęli gałązki, pnie i korzenie zrywać i gryźć dla zakąski. Wojski obchodził serwis i pełen radości, triumfujące oczy obracał na gości. Henryk Dąbrowski udał wielkie zadziwienie i rzekł: mój panie wojski, czy to chińskie cienie? Czy to pinety panu dał w służbę swe bisy? Czy dotąd u was w Litwie są takie serwisy i wszyscy takim starym ucztują zwyczajem? Powiedz mi, bo ja życie strawiłem za krajem. Wojski rzekł, kłaniając się: nie, jaśnie wielmożny, jenerale, nie jest to żaden kunszt bezbożny. Jest to pamiątka tylko owych biesiad sławnych, które dawano w domach panów starodawnych, gdy Polska używała szczęścia i potęgi. Com zrobił, tom wyczytał z tej tu oto księgi. Pytasz, czy wszędzie w Litwie ten się zwyczaj chowa? Niestety, już i do nas włazi moda nowa. Nie jeden panicz krzyczy, że nie cierpi zbytków. Je jak Żyd, skąpi gościom potraw i napitków. Węgrzyna pożałuje, a pije szatańskie, fałszywe wino modne, moskiewskie, szampańskie. Potem w wieczór na karty tyle złota straci, że za nie dałbyś ucztę na 100 szlachty braci. Nawet, bo co na sercu, mam dziś powiem szczerze, niech tego podkomorzy za złe mi nie bierze, kiedym ten serwis cudny ze skarbca dobywał, to nawet podkomorzy i on mnie przedrwiwał, mówiąc, że to machina żmudna staroświecka, że to ma pozór niby zabawki dla dziecka, nieprzyzwoitej dla tak znakomitych ludzi. Sędzio. I sędzia mówił, że to gości znudzi. A przecież ile wnoszę z panów zadziwienia, widzę, iż ten kunszt piękny godzien był widzenia. Nie wiem, czy się podobna okazja zdarzy, częstować w Soplicowie takich dygnitarzy. Widzę, że pan jenerał na biesiadach zna się. Niechaj przyjmie tę książkę. Ona panu zda się, gdy będziesz dla monarchów zagranicznych grona dawał ucztę, ba, nawet dla Napoleona. Ale pozwól, nim księgę tę panu poświęcę, niech powiem, jakim trafem wpadła w moje ręce. Wtem szmer powstał za drzwiami. Razem głosów wiele zawołało: niech żyje kurek na kościele! Ciżba tłoczy się w sale, a Maciej na czele. Sędzia gościa za rękę do stołu prowadził i wysoko pomiędzy wodzami posadził, mówiąc: panie Macieju, niedobry sąsiedzie, przyjeżdżasz bardzo późno, prawie po obiedzie. Jem wcześnie, rzekł Dobrzyński. Ja tu nie dla jadła. Przybyłem tylko, że mnie ciekawość napadła obejrzeć z bliska naszą armią narodową. Wiele by gadać, jest to ani to, ni owo. Szlachta mnie obaczyła i gwałtem tu wiedzie, a waszeć za stół sadzasz. Dziękuję, sąsiedzie. To wyrzekłszy, przewrócił talerz dnem do góry, na znak, że jeść nie będzie, i milczał ponury. Panie Dobrzyński, rzekł mu jenerał Dąbrowski, tyż to jesteś ów sławny rębacz kościuszkowski, ów Maciej zwany Rózga. Znam ciebie ze sławy. I proszę, takiś dotąd czerstwy, taki żwawy. Ileż to lat minęło? Patrz, jam się podstarzał. Patrz, i Kniaziewiczowi już się włos poszarzał. A ty jeszcze z młodymi mógłbyś pójść w zapasy. I Rózga twoja kwitnie pono jak przed czasy. Słyszałem, żeś niedawno Moskalów oćwiczył. Lecz gdzie są bracia twoi? Niezmiernie bym życzył widzieć te scyzoryki i te wasze brzytwy, ostatnie egzemplarze starodawnej Litwy. Generale, rzekł sędzia, po owym zwycięstwie prawie wszyscy Dobrzyńscy schronili się w księstwie, zapewne do którego weszli legionu. W istocie, odpowiedział młody szef szwadronu, mam w drugiej kompanii wąsate straszydło, wachmistrza Dobrzyńskiego, co się zwie Kropidło, a Mazury go zowią litewskim niedźwiedziem. Jeśli jenerał każe, to go tu przywiedziem. Jest, rzekł porucznik, kilku innych rodem z Litwy, jeden żołnierz znajomy pod imieniem Brzytwy i drugi, co z tromblonem jeździ na flankiery. Są także w pułku strzelców dwa grenadiery dobrzyńscy. Ale, ale, o ich naczelniku, rzekł jenerał, chcę wiedzieć, o tym scyzoryku, o którym mnie pan wojski tyle prawił cudów, jakby o jednym z owych dawnych wielkoludów. Scyzoryk, rzecze wojski, choć nie egzulował, ale bojąc się śledztwa, przed Moskwą się schował. Całą zimę nieborak tułał się po lasach, teraz dopiero wyszedł. W tych wojennych czasach mógłby się na co przydać. Jest rycerskim człowiekiem. Szkoda tylko, że trochę przyciśniony wiekiem. Lecz owóż on! Tu Wojski palcem wskazał w sieni, gdzie czeladź i wieśniacy stali natłoczeni. A nad wszystkich głowami łysina błyszcząca ukazała się nagle jak pełnia miesiąca. Trzykroć weszła i trzykroć znikła w głów obłoku. Klucznik idąc kłaniał się, aż dobył się z tłoku i rzekł. Jaśnie wielmożny, koronny hetmanie, czy generale, mniejsza o tytułowanie. Jam jest Rembajło, staję na twe zawołanie z tym moim scyzorykiem, który nie z oprawy ani z napisów, ale z hartu nabył sławy, że nawet o nim jaśnie wielmożny pan wiedział. Gdyby on gadać umiał, może by powiedział cokolwiek na pochwałę i tej starej ręki, która służyła długo, wiernie Bogu dzięki, ojczyźnie tudzież panów Choreszków rodzinie, czego pamięć dotychczas między ludźmi słynie. Mopanku, rzadko który pisarz prowentowy, tak zręcznie temperuje pióra jak on głowy. Długo liczyć, a nosów i uszu bez liku. A nie ma żadnej szczerby na tym scyzoryku. I żaden go nie splamił z bojecki uczynek. Tylko otwarta wojna albo pojedynek. Raz tylko, panie, daj mu wieczny odpoczynek. Bezbronnego człowieka niestety sprzątniono. A i to, Bóg mi świadkiem, pro publico bono. Pokaż no, rzekł śmiejąc się generał Dąbrowski. A to piękny scyzoryk. Istny miecz katowski. I z zadziwieniem wielki rapier opatrywał i innym oficerom w kolej pokazywał. Próbowali go wszyscy, ale ledwie który z oficerów mógł podnieść ten rapier do góry. Mówiono, że Dębiński, sławny ręki siłą, podźwignąłby szablicę, lecz go tam nie było. Z obecnych zaś tylko szef szwadronu Dwernicki i dowódca plutonu, porucznik Różycki, potrafili obracać tym żelaznym drągiem. I tak rapier na próbę szedł z rąk do rąk ciągiem. Lecz generał Kniaziewicz, wzrostem najsłuszniejszy, pokazało się, iż był w ręku najsilniejszy. Ująwszy rapier lekko, jakby szpadę dźwignął i nad głowami gości błyskawicą mignął, przypominając polskie fechtarskie wykręty. Krzyżową sztukę młyńca, cios krzywy, raz cięty, cios kradziony i tępy, kontrpunktów, tercetów, które też umiał, bo był ze szkoły kadetów. Gdy śmiejąc się fechtował, Rembajło już klęczał. Objął go za kolana i ze łzami jęczał. Za każdym zwrotem miecza. Pięknie, generale. Czyś był konfederatem? Pięknie, doskonale. Toż tych Puławskich, tak się Dzierżanowski składał. Toż tych Sawy, któż panu tak rękę układał? Chyba Maciej Dobrzyński. A to, generale, mój wynalazek. Dalbóg mój, ja się nie chwalę. To cięcie znane tylko w Rembajłu w zaścianku, od mojego imienia zwane cios Mopanku. Któż to pana nauczył? To jest moje cięcie. Moje. Wstał generała, porwawszy w objęcie. Teraz umrę spokojny. Jest przecie na świecie człowiek, który przytuli moje drogie dziecię. Bo wszak nad tym od dawna dzień i noc boleje, czy po śmierci ten rapier mój nie zerdzewieje. Otóż nie zerdzewieje. Mój jaśnie wielmożny, generale, wybacz mi, porzućcie te rożny, niemieckie szpadki. To wstyd szlacheckiemu dziecku nosić ten kijek. Weźmij szablę, po szlachecku. Oto ten mój scyzoryk u nóg twoich składam. To jest co najdroższego na świecie posiadam. Nie miałem nigdy żony, nie miałem dziecięcia. On był żoną i dzieckiem. Z mojego objęcia nigdy on nie wychodził. Od rana do mroku pieściłem go, on w nocy sypiał przy mym boku. A kiedym się zestarzał, nad łóżkiem na ścianie, wisiał jako nad Żydem Boże przykazanie. Myśliłem zakopać go razem z ręką w grobie, lecz znalazłem dziedzica. Niechaj służy tobie. Generał wpół śmiejąc się, a na wpół wzruszony, kolego, rzekł, jeżeli ustąpisz mnie żony i dziecka, to zostaniesz przez resztę żywota bardzo samotny, stary, wdowiec i sierota. Powiedz, czym ci ten drogi dar mam wynagrodzić i czym twoje sieroctwo i wdowstwo osłodzić? Czy ja Cybulski? Rzecze na to klucznik z żalem. Co żonę przegrał, grając w Mariasza z Moskalem? Jak o tym pieśń powiada? Ja mam dosyć na tem, że mój scyzoryk jeszcze zabłyśnie przed światem w takim ręku. Niech tylko generał pamięta, aby tasiemka była długa, rozciągnięta, bo to długie. A zawsze od lewego ucha ciąć oburącz, to przetniesz od głowy do brzucha. Generał wziął scyzoryk, lecz że bardzo długi, nie mógł nosić. W furgonie schowały go sługi. Co się z nim stało, różnie powiadają o tem, lecz nikt pewnie nie wiedział, ni w ten czas, ni potem. Dąbrowski rzekł do Maćka: a ty co, kolego? Zdaje się, żeś ty nierad z przybycia mojego. Milczysz kwaśny? I jakże, serce ci nie skacze, gdy widzisz orły złote, srebrne, gdy trębacze pobudkę kościuszkowską trąbią ci nad uchem? Maćku, myśliłem, że ty większym jesteś z uchem. Jeśli szabli nie weźmiesz i na koń nie siędziesz, przynajmniej z kolegami wesoło pić będziesz, zdrowie Napoleona i Polski nadzieje. Ha, rzekł Maciej, słyszałem, widzę, co się dzieje. Ale, panie, dwóch orłów razem się nie gnieździ. Łaska pańska, hetmanie, na pstrym koniu jeździ. Cesarz, wielki bohater, gadać o tym wiele. Pamiętam, że pułascy, moi przyjaciele, mawiali, poglądając na Dymuliera, że dla Polski polskiego trzeba bohatera. Nie Francuza, ani też Włocha, ale Piasta, Jana albo Józefa, lub Maćka i basta. Wojsko, mówią, że polskie. Lecz te fizyliery, sapery, grenadiery i kanoniery, więcej słychać niemieckich tytułów w tym tłumie, niżeli narodowych. Kto to już zrozumie? A muszą też być z wami Turki czy Tatary, czy syzmatyki, co ni Boga, ani wiary. Sam widziałem, kobiety w wioskach napastują, przechodniów odzierają, kościoły rabują. Cesarz idzie do Moskwy. Daleka to droga, jeśli cesarz jegomość wybrał się bez Boga. Słyszałem, że już podpadł pod klątwy, biskupie. Wszystko to jest... Tu Maciej chleb umoczył w zupie i jedząc nie dokończył ostatniego słowa. Nie w smak pod Komorzem poszła Maćka mowa. Młodzież zaczęła szemrać. Sędzia przerwał swary, głosząc przybycie trzeciej narzeczonej pary. Był to rejent. Sam siebie rejentem ogłosił. Nikt go nie poznał. Dotąd polskie suknie nosił, lecz teraz Telimena, przyszła żona z musza, warunkiem intercyzy, wyrzec się kontusza. Więc się rejent rad nie rad po francusku przebrał. Widno, że mu frak duszy połowę odebrał. Stąpa, jakby kij połknął, prosto, nieruchawo, jak żuraw. Nie śmie spojrzeć ni w lewo, ni w prawo. Mina gęsta, lecz z miny widać, że jest w męce. Nie wie, jak się pokłonić, gdzie ma podziać ręce. On, co tak gesty lubił, ręce za pas sadził. Nie masz pasa, tylko się po żołądku gładził. Postrzegł omyłkę. Bardzo zmieszał się, spiekł raka i ręce obie schował w jedną kieszeń fraka. Idzie jakby przez rózgi śród szeptów i drwinek, wstydząc się za frak, jakby za niecny uczynek. Aż spotkał oczy Maćka i zadrżał z bojaźni. Maciej dotąd z rejentem żył w wielkiej przyjaźni. Teraz wzrok nań obrócił tak ostry i dziki, że rejent zbladnął, zaczął zapinać guziki, myśląc, że Maciej wzrokiem suknie z niego złupi. Dobrzyński tylko dwakroć wyrzekł głośno: głupi. I tak strasznie zgorszył się z rejenta przebrania, że zaraz wstał od stołu i bez pożegnania, wymknąwszy się, wsiadł na koń, wrócił do zaścianka. A tymczasem rejenta nadobna kochanka, Telimena, roztacza blaski swej urody i ubiór od stóp do głów co najświeższej mody. Jaką miała sukienkę, jaki strój na głowie, daremnie pisać, pióro tego nie wypowie. Chyba pędzel by skreślił te tiule, ptyfenie, blondyny, kaszemiry, perły i kamienie i oblicze różane i żywe wejrzenie. Poznał ją zaraz hrabia. Z zadziwienia blady wstał od stołu i szukał koło siebie szpady. I ty żeś to? Zawołał. Czy mnie oczy łudzą? Ty w obecności mojej ściskasz rękę cudzą? O niewierna istoto, o duszo zmiennicza, i nie skryjesz ze wstydu pod ziemię oblicza? Takeś twojej tak świeżej nie pomna przysięgi? O łatwowierny, po cóż nosiłem te wstęgi? Lecz biada rywalowi, co mię tak znieważa. Po moim chyba trupie pójdzie do ołtarza. Goście powstali. Rejent okropnie się zmieszał. Pod Komorzy rywalów zagodzić pośpieszał. lecz Telimena, wziąwszy hrabiego na stronę, jeszcze szepnęła: rejent nie wziął mię za żonę. Jeżeli pan przeszkadzasz, odpowiedzże na to, a odpowiesz mi zaraz, krótko, węzłowato. Czy mnie kochasz, czyś dotąd serca nie odmienił? Czyś gotów, żebyś ze mną zaraz się ożenił? Zaraz, dziś? Jeśli zechcesz, odstąpię rejenta. Hrabia rzekł: o kobieto, dla mnie niepojęta. Dawniej w uczuciach twoich byłaś poetyczną, a teraz mi się zdajesz całkiem prozaiczną. Cóż są wasze małżeństwa, jeśli nie łańcuchy, które związują tylko ręce, a nie duchy? Wierzaj, są oświadczenia nawet bez wyznania, są obowiązki nawet bez obowiązania. Dwa serca pałające na dwóch końcach ziemi rozmawiają jak gwiazdy promieniami drżącymi. Kto wie, może dlatego ziemia tak do słońca dąży i tak jest zawsze miłą dla miesiąca, że wiecznie patrzą na się i najkrótszą drogą biegą do siebie, ale zbliżyć się nie mogą. Dość już tego, przerwała. Nie jestem planetą, z łaski Bożej, dość hrabio. Ja jestem kobietą. Już wiem resztę, przestań mi pleść ni to, ni owo. Teraz ostrzegam, jeśli piśniesz jedno słowo, ażeby ślub mój zerwać, to jak Bóg na niebie, że z tymi paznokciami przyskoczę do ciebie. I nie będę, rzekł hrabia, szczęścia pani kłócił. I oczy pełne smutku i wzgardy odwrócił. I ażeby ukarać niewierną kochankę, za przedmiot stałych ogniów wziął pod komorzankę. Wojski pragnął młodzieńców poróżnionych zgodzić przykładami mądrymi, więc zaczął wywodzić historyję o dziku na libockich lasów i o kłótni Rejtana z księżęciem Denasów. Ale goście tymczasem skończyli jeść lody i z zamku na dziedziniec wyszli dla ochłody. Tam włość już kończy ucztę. Krążą miodu dzbany, muzyka już się stroi i wzywa Natany. Szukają Tadeusza, który stał na stronie i coś pilnego szeptał swojej przyszłej żonie. Zofio, muszę ciebie w bardzo ważnej rzeczy radzić się. Już pytałem stryja, on nie przeczy. Wiesz, iż znaczna część wiosek, które mam posiadać, wedle prawa na ciebie powinna by spadać. Ci chłopi nie moi, lecz twoi poddani. Nie śmiałbym ich urządzić bez woli ich pani. Teraz, kiedy już mamy ojczyznę kochaną, czyliż wieśniacy zyszczą z tą szczęśliwą zmianą tyle tylko, że pana innego dostaną? Prawda, że byli dotąd rządzeni łaskawie, lecz po mej śmierci Bóg wie, komu ich zostawię. Jestem żołnierz, jesteśmy śmiertelni oboje. Jestem człowiek, sam własnych kaprysów się boję. Bezpieczniej zrobię, kiedy władzy się wyrzekę i oddam los włościanów pod prawą opiekę. Sami wolni uczyńmy i włościan wolnymi. Oddajmy im w dziedzictwo posiadanie ziemi, na której się zrodzili, którą krwawą pracą zdobyli, z której wszystkich żywią i bogacą. Lecz muszę ciebie ostrzec, że tych ziem nadanie zmniejszy nasz dochód, w miernym musimy żyć stanie. Ja przywykłem do życia oszczędnego z młodu, lecz ty, Zofio, jesteś z wysokiego rodu. W stolicy przepędziłaś twoje młode lata. Czyż zgodzisz się żyć na wsi, z daleka od świata, jak ziemianka? A na to Zosia rzekła skromnie. Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie. Wszakże pan będziesz mężem, ja do rady młoda, co pan urządzisz na to całym sercem zgoda. Jeśli włość uwalniając zostaniesz uboższy, to Tadeuszu będziesz sercu memu droższy. O moim rodzie mało wiem i nie dbam o to. Tyle pomnę, że byłam ubogą sierotą, że od sopliców byłam za córkę przybrana, w ich domu hodowana i za mąż wydana. Wsi nie lękam się. Jeśli w wielkim mieście żyłam, to dawno zapomniałam. Wieś zawsze lubiłam. I wierz mi, że mnie moje kogutki i kurki więcej bawiły niźli owe peterburki. Jeśli czasem tęskniłam do zabaw, do ludzi, to z dzieciństwa. Wiem teraz, że mnie miasto nudzi. Przekonałam się zimą, po krótkim pobycie, w Wilnie, że ja na wiejskie urodzona życie. Pośród zabaw tęskniłam znów do Soplicowa. Pracy też nie lękam się, bo młoda i zdrowa. Umiem chodzić około domu, nosić klucze. Gospodarstwa obaczysz, jak ja się wyuczę. Gdy Zosia domawiała ostatnie wyrazy, podszedł ku niej zdziwiony i kwaśny Gerwazy. Już wiem, rzekł, sędzia mówił już o tej wolności. Lecz nie pojmuję, co to ściąga się do włości. Boję się, żeby to coś nie było z niemiecka. Wszak wolność nie jest chłopska rzecz, ale szlachecka. Prawda, że się wywodzim wszyscy od Adama, alem słyszał, że chłopi pochodzą od Chama, Żydowie od Jafeta, my szlachta od Sema, a więc panujem jako starsi nad obiema. Już ci pleban inaczej uczy na ambonie. Powiada, że to było tak w starym zakonie, ale skoro Chrystus Pan choć z królów pochodził, między Żydami w chłopskiej stajni się urodził, odtąd więc wszystkie stany porównał i zgodził. Niech i tak będzie, kiedy inaczej nie można. Zwłaszcza, że jako słyszę, jaśnie wielmożna, pani moja Zofia na wszystko się zgadza. Jej rozkazać, mnie słuchać. Już ci przy niej władza. Tylko ostrzegam, byśmy wolności nie dali, pustej i słownej tylko, jako za Moskali, kiedy pan karp nieboszczyk włościan wyswobodził, a Moskal ich podatkiem potrójnym ogłodził. Radzę więc, aby chłopów starym obyczajem uszlachcić i ogłosić, że im herb nasz dajem. Pani udzieli jednym wioskom pół kozica, drugim niech swą leliwę nada pan Soplica. Natenczas i Rębajło uzna chłopa równym, gdy go ujrzy szlachcicem, wielmożnym, herbownym. Sejm potwierdzi. A niech się mąż pani nie trwoży, iż oddanie ziem państwo tak bardzo zuboży. Nie da Bóg, abym rączki córy dygnitarskiej widział umozolone w pracy gospodarskiej. Jest na to sposób. W zamku wiem ja pewną skrzynię, w której jest choreszkowskie stołowe naczynie. Przy tym różne sygnety, kanaki, manele, kity bogate, rzędy, cudne karabele. Skarbczyk stolnika w ziemi skryty od grabieży pani Zofii jako dziedziczce należy. Pilnowałem go w zamku jako oka w głowie, od Moskalów i od was, państwo Soplicowie. Mam także spory worek mych własnych talarów, uzbieranych z wysługi, tudzież z pańskich darów. Myśliłem, gdy nam zamek wróconym zostanie, obrócić grosz na murów wyreperowanie. Nowemu gospodarstwu dziś zda się w potrzebie. A więc, panie Soplico, wnoszę się do ciebie. Będę żył u mej pani na łaskawym chlebie i kołysząc choreszków pokolenie trzecie, wprawiać do scyzoryka pani mojej dziecię, jeśli syn, a syn będzie, bo wojny nadchodzą, a w czasie wojny zawżdy synowie się rodzą. Ledwie ostatnie słowa domówił Gerwazy, gdy poważnymi kroki przystąpił Protazy. Skłonił się i wydobył z zanadrza kontusza panegiryk ogromny w pół trzecia arkusza. Skomponował go rymem pod oficer młody, który niegdyś w stolicy sławne pisał ody. Potem wdział mundur, lecz i w wojsku beletrysta wiersze rabiał. Już woźny przeczytał ich 300, aż gdy przyszedł do miejsca. O ty, której wdzięki budzą bolesną radość i rozkoszne męki, która na szyk bellony, gdy zwrócisz twarz piękną, złamią się wnet oszczepy i tarcze rozpękną. Zwalcz dziś Marsa Hymenem, srogiej niezgód hydrze, niech dłoń twoja syczące z czoła żmije wydrze. Tadeusz i Zofia ustawnie klaskali, niby chwaląc, w istocie nie chcąc słuchać dalej. Już z rozkazu sędziego pleban stał na stole i ogłaszał włościanom Tadeusza wolę. Zaledwie usłyszeli nowinę poddani, skoczyli do panicza, padli do nóg pani. Zdrowie państwu naszemu! Ze łzami krzyknęli. Tadeusz krzyknął: zdrowie współobywateli, wolnych, równych Polaków. Wnoszę ludu zdrowie, rzekł Dąbrowski. Lud krzyknął: niech żyją wodzowie! Wiwat wojsko, wiwat lud, wiwat wszystkie stany! Tysiącem głosów zdrowia grzmiały na przemiany. Tylko Buchman radości podzielać nie raczył. Pochwalał projekt, lecz go radby przeinaczył. A naprzód komisją legalną wyznaczył, która by... Krótkość czasu była na zawadzie, że nie stało się zadość Buchmanowej radzie. Bo na dziedzińcu zamku już stali parami, oficery z damami, wiara z wieśniaczkami. Poloneza! Krzyknęli wszyscy w jedno słowo. Oficerowie wiodą muzykę wojskową. Ale pan sędzia w ucho rzekł do generała: każ pan, żeby się jeszcze kapela wstrzymała. Wiesz, że dzisiaj synowca mego zaręczyny, a dawnym obyczajem jest naszej rodziny zaręczać się i żenić przy wiejskiej muzyce. Patrz, stoi cymbalista, skrzypak i kozice, poczciwi muzykanci. Już się skrzypak zżyma, a kobeźnik kłania się i żebrze oczyma. Jeżeli ich odprawię, biedni będą płakać. Lud przy innej muzyce nie potrafi skakać. Niechaj ci zaczną. Niech się i lud podweseli. Potem będziem wybornej twej słuchać kapeli. Dał znak. Skrzypak u sukni zakasał rękawek, ścisnął gryf krzepko, oparł brodę o podstawek i smyk jak konia w zawód puścił po skrzypicy. Na to hasło stojący obok kobeźnicy, jak gdyby w skrzydła bijąc, częstym ramion ruchem, dmą w miechy i oblicza wypełniają duchem. Myśliłbyś, że ta para w powietrzu uleci, podobna do pyzatych Boreasza dzieci. Brakło cymbałów. Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć gdzie bawił, teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił. Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie nie wyrówna w biegłości, w guście i talencie. Proszą, ażeby zagrał. Podają cymbały. Żyd wzbrania się, powiada, że ręce zgrubiały. Odwykł od grania, nie śmie i panów się wstydzi. Kłaniając się, umyka. Gdy to Zosia widzi, podbiega i na białej podaje mu dłoni drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni. Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska i dygając, Jankielu, mówi, jeśli łaska, wszak to me zaręczyny, zagrajże Jankielu, wszak nieraz przyrzekałeś grać na mem weselu. Jankiel niezmiernie Zosię lubił, kiwnął brodą na znak, że nie odmawia, więc go w środek wiodą. Podają krzesło, usiadł, cymbały przynoszą, kładą mu na kolanach. On patrzy z rozkoszą i z dumą. Jak weteran w służbę powołany, gdy wnuki ciężki jego miecz ciągną ze ściany. Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni, lecz uczuł, że dłoń jeszcze nie zawiedzie broni. Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą, stroją na nowo struny i próbując brzęczą. Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma. Spuścił je. Zrazu bijąc taktem triumfalnym, potem gęściej siekły struny, jak deszczem nawalnym. Dziwią się wszyscy, lecz to była tylko proba, bo wnet przerwał i w górę podniósł drążki oba. Znów gra, już drżą drążki, tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy, wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia. Mistrz zawsze patrzył w niebo, czekając natchnienia. Spojrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył, wzniósł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył. Zdumieli się słuchacze. Razem ze strun wiela buchnął dźwięk, jakby cała janczarska kapela ozwała się z dzwonkami, z zelami, z bębenki. Brzmi polonez trzeciego maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją. Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali, gdy przy tańcu śpiewano wiwat król kochany, wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Mistrz coraz takty nagli i tony natęża, a wtem puścił fałszywy akord jak syk węża, jak zgrzyt żelaza po szkle. Przejął wszystkich dreszczem i wesołość pomięszał przeczuciem złowieszczem. Zasmuceni, strwożeni słuchacze zwątpili, czy instrument niestrojny? Czy się muzyk myli? Nie zmylił się mistrz taki. On umyślnie trąca wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję zmąca, coraz głośniej targając akord rozdąsany, przeciwko zgodzie tonów skonfederowany. Aż klucznik pojął mistrza. Zakrył ręką lica i krzyknął. Znam, znam głos ten. To jest targowica. I wnet pękła ze świstem struna złowróżąca. Muzyk bierze do prymów. Urywa takt zmąca. Porzuca prymy, bierze z drążkami do basów. Słychać tysiące coraz głośniejszych hałasów. Takt marszu, wojna, atak. Szturm słychać wystrzały. Jęk dzieci, płacze matek. Tak mistrz doskonały wydał okropność szturmu, że wieśniaczki drżały, przypominając sobie ze łzami boleści rzeź Pragi, którą znały z pieśni i z powieści. Radę, że mistrz na koniec strunami wszystkimi zagrzmiał i głosy zdusił, jakby wbił do ziemi. Ledwie słuchacze mieli czas wyjść z zadziwienia, znowu muzyka inna, znów zrazu brzęczenia, lekkie i ciche. Kilka cienkich strunek jęczy, jak kilka much, gdy z siatki wyrwą się pajęczy. Lecz strun coraz przybywa. Już rozpierzchłe tony łączą się i akordów wiążą legiony. I już w takt postępują zgodzonymi dźwięki, tworząc nutę żałośną tej sławnej piosenki. O żołnierzu tułaczu, który borem lasem idzie z biedy i głodu, przymierając czasem. Na koniec pada u nóg konika wiernego, a konik nogą grzebie mogiłę dla niego. Piosenka stara wojsku polskiemu tak miła, poznali ją żołnierze. Wiara się skupiła wkoło mistrza. Słuchają, wspominają sobie ów czas okropny, kiedy na ojczyzny grobie zanucili tę piosnkę i poszli w kraj świata. Przywodzą na myśl długie swej wędrówki lata, po lądach, morzach, piaskach gorących i mrozie, pośrodku obcych ludów, gdzie często w obozie cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy. Tak rozmyślając, smutnie pochylili głowy, ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi, natęża, takty zmienia, coś innego głosi. I znów spojrzał do góry. Okiem struny zmierzył, złączył ręce, oburącz w dwa drążki uderzył. Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne i z trąb znana piosenka ku niebu wionęła. Marsz triumfalny, jeszcze Polska nie zginęła. Marsz Dąbrowski do Polski. I wszyscy klasnęli. I wszyscy Marsz Dąbrowski chórem okrzyknęli. Muzyk jakby sam swojej dziwił się piosence. Upuścił drążki z palców, podniósł w górę ręce. Czapka lisia spadła mu z głowy na ramiona, powiewała poważnie broda podniesiona. Na jagodach miał kręgi dziwnego rumieńca. We wzrok ducha pełnym błyszczał żar młodzieńca. Aż gdy na Dąbrowskiego starzec oczy zwrócił, zakrył rękami spod rąk, łez potok się rzucił. Generale, rzekł, ciebie długo Litwa nasza czekała. Długo, jak my, Żydzi, Mesjasza. Ciebie prorokowali dawno między ludem śpiewaki. Ciebie niebo obwieściło cudem. Żyj i wojuj, o ty nasz! Mówiąc, ciągle szlochał. Żyd poczciwy ojczyznę jako Polak kochał. Dąbrowski mu podawał rękę i dziękował. On czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował. Poloneza czas zacząć. Pod Komorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsy podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi. Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi. Dano hasło, zaczęto taniec. On prowadzi. Nad murawą czerwone połyskają buty. Bije blask z karabeli, świeci się pas suty. A on stąpa powoli, niby od niechcenia, ale z każdego kroku, z każdego ruszenia można tancerza czucia i myśli wyczytać. Oto stanął, jak gdyby chciał swą damę pytać. Pochyla ku niej głowę, chce szepnąć do ucha. Dama głowę odwraca, wstydzi się, nie słucha. On zdjął konfederatkę, kłania się pokornie. Dama raczyła spojrzeć, lecz milczy upornie. On krok zwalnia, oczyma jej spojrzenia śledzi i zaśmiał się na koniec. Rad z jej odpowiedzi stąpa prędzej, pogląda na rywalów z góry i swą konfederatkę z czaplinymi pióry to na czole zawiesza, to nad czołem wstrząsa, aż włożył ją na bakier i pokręcił wąsa. Idzie. Wszyscy zazdroszczą. Biegą w jego ślady. On by rad ze swą damą wymknąć się z gromady. Czasem staje na miejscu, rękę grzecznie wznosi i żeby mimo przeszli, pokornie ich prosi. Czasem zamyśla zręcznie na bok się uchylić, odmienia drogę, radby towarzyszów zmylić. Lecz go szybkimi kroki ściągają natręty i zewsząd obwijają tanecznymi skręty. Więc gniewa się, prawicę na rękojeść składa, jakby rzekł, nie dbam o was, zazdrośnikom biada. Zwraca się z dumą w czole i z wyzwaniem w oku prosto w tłum. Tłum tancerzy nie śmie dostać w kroku. Ustępują mu z drogi i zmieniwszy szyki, puszczają się znów za nim. Brzmią zewsząd okrzyki. Ach, to może ostatni. Patrzcie, patrzcie, młodzi. Może ostatni, co tak poloneza wodzi. I szły pary po parach hucznie i wesoło. Rozkręcało się znowu, skręcało się koło, jak wąż olbrzymi w tysiąc łamiących się zwojów. Mieni się centkowata różna barwa strojów, damskich, pańskich, żołnierskich, jak łuska błyszcząca, wyzłocona promieniami zachodniego słońca. I odbita o ciemne murawy wezgłowia. Wre taniec brzmi muzyka, oklaski i zdrowia. Tylko kapral Dobrzyński, sak ani kapeli Nie słucha, ani tańczy, ani się weseli. Ręce w tył założywszy stoi zły, ponury. Wspomina swe dawniejsze do Zosi konkury. Jak lubił dla niej nosić kwiaty, pleść koszyczki, wybierać gniazda ptasie, robić zauszniczki. Niewdzięczna, chociaż tyle pięknych darów strwonił, choć przed nim uciekała, choć mu ojciec bronił, on jeszcze ile razy na parkanie siadał, by ją dojrzeć przez okna. W konopie się wkradał, żeby patrzeć, jak ona pleła swe ogródki, rwała ogórki albo karmiła kogutki. Niewdzięczna, spuścił głowę i na koniec świsnął mazurka. Potem kaszkiet na uszy nacisnął i szedł w obóz, gdzie stała przy armatach warta. Tam dla rozerwania się zaczął grać w drużbarta z wiarusami, kielichem osładzając żałość. Taka była dla Zosi Dobrzyńskiego stałość. Zosia tańczy wesoło, lecz choć w pierwszej parze, ledwie widna z daleka, na wielkim obszarze zarosłego dziedzińca w zielonej sukience, ustrojona w równianki i w kwieciste wieńce, wśród traw i kwiatów krąży niewidzialnym lotem, rządząc tańcem jak anioł nocnych gwiazd obrotem. Zgadniesz, gdzie jest, bo ku niej obrócone oczy, wyciągnięte ramiona, ku niej zgiełk się tłoczy. Darmo się podkomorzy, zostać przy niej sili. Zazdrośnicy już z pierwszej pary go odbili. I szczęśliwy Dąbrowski niedługo się cieszył, ustąpił ją drugiemu, a już trzeci spieszył. I ten zaraz odbity odszedł bez nadziei. Aż Zosia już strudzona spotkała z kolei Tadeusza i dalszej lękając się zmiany i chcąc przy nim pozostać, zakończyła tany. Idzie do stołu gościom nalewać kielichy. Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy. Okrąg niebios, gdzie niegdzie chmurkami zasłany, u góry błękitnawy, na zachód różany. Chmurki wróżą pogodę. Lekkie i świecące, tam jako trzody owiec na murawie śpiące, ówdzie nieco drobniejsze, jak stada cyranek. Na zachód obłok na kształt rąbkowych firanek, przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy, po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy. Jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał, aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał. Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło i raz ciepłym powietrzem, westchnąwszy, usnęło. A szlachta ciągle pije i wiwaty wznosi. Napoleona, wodzów, Tadeusza, Zosi. Wreszcie z kolei wszystkich trzech par zaręczonych. Wszystkich gości obecnych, wszystkich zaproszonych. Wszystkich przyjaciół, których kto żywy spamięta i których zmarłych pamięć pozostała święta. I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, a com widział i słyszał, w księgi umieściłem. Epilog. O tym, że dumać na paryskim bruku, przynosząc z miasta uszy pełne stuku, przekleństw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, za późnych żalów, potępieńczych swarów, biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy lękliwe nieśli za granice głowy. Bo gdzie stąpili, szła przed nami trwoga. W każdym sąsiedzie znajdowali wroga. Aż nas objęto w ciasny krąg łańcucha i każą oddać co najprędzej ducha. A gdy na żale ten świat nie ma ucha, gdy ich co chwila nowina przeraża, bijąca z Polski jako dzwon cmentarza, gdy im prędkiego zgonu życzą straże, wrogi ich wabią z dala jak grabarze, gdy w niebie nawet nadziei nie widzą. Nie dziw, że ludzi świat siebie ohydzą, że utraciwszy rozum w mękach długich, pływają na siebie i żrą jedni drugich. Chciałem pominąć ptak małego lotu, pominąć sfery ulewy i grzmotu, szukać tylko cienia i pogody, wieki dzieciństwa, domowe zagrody. Jedyne szczęście, kto w szarej godzinie z kilką przyjaciół siadłszy przy kominie, drzwi od Europy zamykał hałasów, wyrwał się myślą do szczęśliwszych czasów i dumał, marzył o swojej krainie. Ale o krwi tej, co się świeżo lała, o łzach, którymi płynie Polska cała, o sławie, która jeszcze nie przebrzmiała, o nich pomyśleć nie mieliśmy duszy. Bo naród bywa na takiej katuszy, że kiedy zwróci wzrok ku jego męce, nawet odwaga załamuje ręce. Te pokolenia żałobami czarne, powietrza tylą, klątwami ciężarne, Tam myśl nieśmiała swoich zwrócić lotów w sferę okropną, nawet ptakom grzmotów. O matko Polsko, ty tak świeżo w grobie złożona, nie masz sił mówić o tobie. Ach, czyjeż usta śmią pochlebiać sobie, że znajdą dzisiaj to czarowne słowo, które rozczuli rozpacz marmurową, które serc wieko podejmie kamienne, rozwiąże oczy, tylą łez brzemienne i sprawia, że łza przystygła wypłynie, nim się te usta znajdą, wiek przeminie. Kiedyś, gdy zemsty lwie przechuczą ryki, przebrzmi głos trąby, przełamią się szyki, gdy orły nasze lotem błyskawicy spadną u dawnej chrobrego granicy, ciał się najedzą, krwią całe opłyną i skrzydła wreszcie na spoczynek zwiną. Gdy wróg ostatni wyda krzyk boleści, umilknie światu swobodę obwieści, wtenczas dębowym liściem uwieńczeni, rzuciwszy miecze, siędą rozbrojeni rycerze nasi. Zechcą słuchać o przeszłości, wtenczas zapłaczą nad ojców losami i wtenczas łzata ich lica nie splami. Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości, w całej przeszłości i w całej przyszłości, jedna już tylko dziś kraina taka, w której jest trochę szczęścia dla Polaka. Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie święty i czysty, jak pierwsze kochanie. Niezaburzony, błędów przypomnieniem, niepodkopany, nadziei złudzeniem, ani zmieniony wypadków strumieniem. Te kraje radbym myślami powitał, gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał. Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie miłe i piękne. Jadowite rzucił, ku pożytecznym oka nie odwrócił. Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny, jak świat jest Boży, tak on był nasz własny. Jakże tam wszystko do nas należało, jak po nim wszystko, co nas otaczało. Od lipy, która koroną wspaniałą całej wsi dzieciom użyczała cienia, aż do każdego strumienia, kamienia, jak każdy kącik ziemi był znajomy, aż po granice, po sąsiadów domy. A jeśli czasem i Moskal się zjawił, tyle nam tylko pamiątki zostawił, że był w błyszczącym i pięknym mundurze, bo węża tylko znaliśmy po skórze. I tylko krajów tych obywatele, jedni zostali wierni przyjaciele, jedni dotychczas sprzymierzeńcy pewni. Bo któż tam mieszkał? Matka, bracia, krewni, sąsiedzi dobrzy. Kogo z nich ubyło, jakże tam o nim czule się mówiło. Ile pamiątek, jaka żałość długa, tam gdzie do pana przywiązańszy sługa, niż w innych krajach małżonka do męża. Gdzie żołnierz dłużej żałuje oręża, niż tu syn ojca. Po psie płaczą szczerze i dłużej niż tu lud po bohaterze. I przyjaciele w ten czas pomogli rozmowie. I do pieśni rzucali mi słowo po słowie, jak bajeczne żurawie na dzikim ostrowie, nad zaklętym pałacem przelatując wiosna i słysząc zaklętego chłopca skargę głośną, każdy ptak chłopcu jedno pióro rzucił. On zrobił skrzydła i do swoich wrócił. O, gdybym kiedyś dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, żeby wieśniaczki kręcąc kołowrotki, gdy odśpiewają ulubione zwrotki o tej dziewczynie, co tak grać lubiła, że przy skrzypeczkach gąski pogubiła. O tej sierocie, co piękna jak zorze, zaganiać ptastwo szła w wieczornej porze. Gdyby też wzięły wieśniaczki do ręki te księgi proste jako ich piosenki. Tak za dni moich przy wiejskiej zabawie czytano nieraz pod lipą na trawie pieśń o Justynie, powieść o Wiesławie. A przy stoliku drewnianym pan włodarz, albo ekonom lub nawet gospodarz, nie bronił czytać i sam słuchać raczył, i młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczył, chwalił piękność, a błędom wybaczył. I zazdrościła młodzież wieszczów sławie, która tam dotąd brzmi w lasach i w polu, i którym droższy niż laur Kapitolu, wianek rękami wieśniaczki usnuty, z modrych buławatków i zielonej ruty. Czytał Wiktor Korzeniewski.